Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cieszę się, że po raz drugi w ciągu paru miesięcy jestem na takim tym sobotnim zawierzeniu Maryi, nas, naszych bliskich, naszych rodzin. Dzisiaj właśnie zawierzenie rodzin, to mi tak bardzo leży na sercu. Tłumaczę od paru lat, to tak wprowadzenie, tłumaczę księżom, współbraciom w kapłaństwie i klerykom, że ksiądz to jest największy na ziemi obrońca małżeństwa i rodziny. Po to rezygnujemy z małżeństwa i rodziny, żeby wspierać małżeństwa i rodziny od świtu do nocy, jak trzeba, a zwykle trzeba, ale nie kosztem własnej żony i nie kosztem własnych dzieci. I stąd piękno celibatu. Więc bardzo się cieszę zaproszeniem ze strony ojca Mirosława. Cieszę się, ojcze Mirosławie, jak bardzo tutaj przybliżasz ludzi do Maryi, do zawierzenia jej, no, lepszej pomocy niż Maryja nie mamy. Dzisiaj patrzymy na temat niezwykle ważny, mianowicie na temat nawrócenia i pojednania. Pojednania z Bogiem, z samym sobą, z drugim człowiekiem. O nawróceniu już trochę było w Kościele, tylko przypomnę w dwóch zdaniach. Każdy z nas jest grzeszny, poza Maryją wszyscy potrzebujemy codziennie nawrócenia, a nawracać się to nie tylko przestać grzeszyć, jak u syna marnotrawnego, ale to zacząć kochać. Nic mniejszego niż miłość nie jest nawróceniem. Jeżeli ktoś z naszych bliskich czy z nas mówi, no ja już nie chcę grzeszyć, ale jeszcze nie kochasz, to jeszcze nie jesteś nawrócony. Syn marnotrawny nie tylko uznał swoje grzechy, zgrzeszyłem przeciwko Bogu, przeciwko Ojcu, uznał konsekwencje, nie jestem godzien już zwać się synem, będę choćby najemnikiem, ale blisko Ojca, bo On kocha, ale też zaczął kochać, bo nie wróciłby do Ojca, gdyby nie zaczął kochać. Ktoś powie, no ale on wrócił, żeby coś mieć do jedzenia. Nie, no gdyby mu chodziło tylko o jedzenie, to by zaczął kraść, a nie wracałby do ojca, podejmując ten cały wysiłek z jego perspektywy upokorzenia, uznania swojej słabości i tak dalej. On wrócił, bo zaczął już kochać. Więc nawrócić się można tylko z miłości, nie z lęku przed piekłem, nie ze strachu przed konsekwencjami. Ze strachu to się można schować, jak Adam i Ewa. Nawrócić można się tylko z miłości. Zaczynam wreszcie kochać tych, którzy mnie kochają, Boga, moich bliskich. I teraz, moi drodzy, kiedy się tak nawracamy, kiedy zaczynamy kochać, jak jeśliśmy nie kochali, albo kochamy coraz bardziej, to wtedy jest możliwe pojednanie. I popatrzmy teraz, a potem będą pytania. Pojednanie z kim? Najpierw z Bogiem, potem z samym sobą i dopiero na trzecim miejscu pojednanie z bliskimi czy z innymi ludźmi. Ale najpierw z Bogiem, potem z samym sobą. No to patrzmy, najpierw pojednanie z Bogiem. Ktoś powie, a księże Marku, tutaj to jest akurat łatwe, bo pojednać się z Bogiem, no to tak jak syn marnotrawny, uznać swoje grzechy, żałować, wyspowiadać się, postanowić poprawy, no i wynagradzać i już jestem pojednany z Bogiem. To za mało. To za mało. To jest konieczny punkt wyjścia do pojednania z Bogiem, ale nie punkt dojścia. To za mało. Otóż pojednać się z Bogiem to coś znacznie więcej niż spełnić te pięć znanych nam dobrze warunków sakramentu pokuty pojednania. Otóż pojednać się z Bogiem to po pierwsze w tym najgłębszym znaczeniu to jest powiedzieć, Ty Boże jesteś niewinny. Ktoś powie, księże Marku, no ale to jasne, że Bóg jest niewinny, no to każdy z nas jest w tym sensie pojednany, no bo przecież każdy z nas wie, że Bóg nas kocha nad życie, że dał się ukrzyżować z miłości do nas, wraca i zostaje w Eucharystii, by nas wspierać, no to jasne, to jest największy przyjaciel, najbardziej kochający, no to nikt z nas nie ma wątpliwości, że Bóg jest niewinny. W teorii tak, w praktyce bywa różnie. Otóż gdybym teraz rozdał kartki z pytaniem, zaznacz prawidłową według ciebie odpowiedź. A, Bóg jest winowajcą, B, Bóg jest niewinny, to chyba wszyscy byśmy napisali B, Bóg jest niewinny w teorii, ale w praktyce, w naszych sercach bywa różnie. Otóż, kiedy zaczynają się sytuacje komplikować, kiedy zaczynamy podejrzewać Boga o to, że jest winien czegoś w naszym życiu, no a wtedy jesteśmy niepojednani z Nim, w dwóch zwłaszcza przypadkach. Kiedy ktoś z bliskich nas dręczy wręcz, już nie tylko krzywdzi, ale dręczy, lub kiedy my sami siebie dręczymy. To są tak straszne sytuacje, bo jak obcy nas krzywdzi, no to się potrafimy bronić, to mówimy, tak, proszę księdza, jakiś bandzior mnie napadł, skrzywdził. Natomiast jak mnie krzywdzi ktoś bliski lub ja sam, to mamy wtedy pokusę, by zgonić winę na Boga, na niewinnego Boga, bo mniej boli. Otóż jakaś pani przykład, wykrzyczała mi, proszę księdza, mam straszny żal do Boga. Mówię, o co takiego? A bo mój mąż mnie zdradza. Mówię, no to ma pani żal do Boga czy do męża? Nie, do męża też, ale głównie do Boga. Dlaczego? No bo widocznie Bóg to dopuścił. Skoro mi mąż zdradza, no to widocznie Bóg dopuścił, no to mam żal do Boga. Mówię, proszę pani, czy pani mąż słucha Boga? No nie, no nie słucha, ale widocznie Bóg to dopuszcza. No proszę pani, czy Bóg dopuszcza to, żeby go nie słuchać? Czy to jest wola Boga, żebym nie słuchał Boga? Żebym kpił sobie z Boga, z przysięgi, którą składam przed Bogiem na piśmie, z powołaniem się na pomoc Boga? Czy w życiu pani męża, przynajmniej w tej fazie życia pani męża, pani mąż respektuje Boga, jego przykazania i słucha Boga? Nie. No to proszę nie zganiać winy na Boga. Proszę mieć żal do męża, który kpi sobie nie tylko z pani, nie tylko z dzieci, nie tylko z przysięgi małżeńskiej, kpi sobie z samego siebie, bo to przecież z własnej przysięgi sobie kpi, czyli z samego siebie i kpi sobie z samego Boga. A pani mówi, pani ma żal do Boga o to, że pani mąż kpi sobie z Boga? Ale ja rozumiem tą kobietę tak od strony emocjonalnej, bo to jest strasznie trudno powiedzieć samej sobie, rodzicom, księdzu, bliskim, że krzywdzi mnie ktoś, kogo sobie wybrałam na męża. Krzywdzi mnie ktoś, kogo pokochałam najbardziej na tej ziemi. Krzywdzi mnie ktoś, komu zaufałam, z kim związałam moje najpiękniejsze marzenia na tej ziemi. Że ten ktoś mnie krzywdzi. W tak strasznych sytuacjach, no bo jeżeli bliski mnie krzywdzi, to już większego cierpienia nie ma. Łatwiej zganiamy winę na niewinnego Boga, niż uznajemy winę rzeczywistego winowajcy. Więc kiedy mnie krzywdzi mąż, żona, syn, córka, brat, siostra, mama, tata, albo bierzemy winę na siebie, no, zwłaszcza córki na przykład, czasami żony, no skoro rodzice, powiedzmy ta córka, ileż razy to słyszę, skoro rodzice, proszę księdza, są nieszczęśliwi, zdradzają się, biją i przy okazji mnie dręczą, no to widocznie ja jestem winna. Mówią mi i 14-letnie dziewczyny, i 20-letnie, i 40-letnie. Widocznie ja jestem winna, widocznie ja jestem za słabą córką, rozczarowuję rodziców i są dlatego nieszczęśliwi. Więc albo bierzemy wtedy winę na siebie, kiedy ktoś z bliskich nas dręczy, to już wolimy sobie wmówić, że my jesteśmy winni, niż że mamy dręczyciela bliskiego, albo zganiamy winę na niewinnego Boga. I druga sytuacja, kiedy my sami siebie krzywdzimy, na przykład ktoś wpada w uzależnienia straszne, czy naplątał sobie życie strasznymi grzechami i kiedy już przychodzą skutki, kiedy już się życie odechciewa, jak u syna marnotrawnego w chlewie, głodzie, poniżeniu, samotnieniu, co jest łatwiej powiedzieć? Panie Boże, ale nabroiłem, nie słuchałem Ciebie, kpiłem sobie z Ciebie, z Twoich przykazań, uważałem się za nowoczesnego, postępowego i teraz mi się życie odechciewa. Ale nabroiłem, jestem dręczycielem wobec samego siebie, jestem wrogiem samego siebie. Czy powiedzieć, Boże, dlaczego mnie za mało kochasz, dlaczego mnie nie uchroniłeś przed tymi nieszczęściami, gdzie Ty byłeś, jak zaczynałem błądzić, trzeba było mi od razu zesłać policję, jak pierwszy raz jechałem po pijanemu, to bym nie jechał drugi, dziesiąty raz, nie zabiłbym potem jakiegoś przechodnia i tak dalej, i nie siedziałbym w więzieniu, czy kiedy się pierwszy raz upiłem, dlaczego mnie, Boże, nie pokarałeś jakoś tam, żebym od razu zmądrzał. A więc kiedy ja sam dręczę siebie, kpię sobie z Boga, z Jego przykazań i przychodzą już skutki, bo na początku jest to miłe, jak wspominałem w homilii, ale potem, kiedy już przychodzą straszne skutki, to wolę zgonić winę na Boga, niewinnego, niż przyjąć moją własną winę. I w związku z tym, jeżeli mamy życie takie radosne od dzieciństwa, kochani przez kochających rodziców i sami idziemy drogą Bożą, no to jest dla nas oczywiste, że Bóg jest niewinny. No ale to mało kto ma aż tak radosną drogę życia po Adamie i Ewie na tej ziemi. Większość z nas ma takie sytuacje, w których bardzo boli, bo ktoś z bliskich mnie krzywdzi, albo ja sam siebie krzywdzę, albo jedno i drugie. No i wtedy mamy właśnie pokusę zganiania winy na Boga i jesteśmy wtedy z Bogiem niepojednani. Bo jak uważamy, że On nam zsyła coś bolesnego, że to On nam zsyła jakieś choroby, kryzysy małżeńskie, rodzicielskie, to, że ktoś nas dręczy z naszych bliskich, że to jest niby wola Boga, no to wtedy jesteśmy w konflikcie z Bogiem, choćbyśmy tego tak nie nazywali. Więc na czym polega pojednanie z Bogiem najpierw? Otóż najpierw i przede wszystkim polega na tym, że mówię, może pierwsza w życiu z całego serca, Boże, wreszcie do mnie doszło, Ty jesteś niewinny. Ty nigdy mi nie zsyłasz niczego, co boli. Od Ciebie nie pochodzi żadna choroba, ani moja, ani w rodzinie, nie pochodzi żaden kryzys, ani małżeński, ani rodzicielski, żadne trudne tam sytuacje finansowe, żadne spalenie domu, powódź, pożar. Nic, co boli, nie pochodzi, Boże, od Ciebie. Nic. Od Ciebie jedyne, co pochodzi, to Twój Syn, który przychodzi na ziemię. Czyli miłość, radość i prawda. Nic innego poza miłością, radością i prawdą nie pochodzi od Ciebie. Wszystko, co boli, pochodzi od nas ludzi, od Adama i Ewy, od przodków naszych, od moich bliskich, ode mnie, od szatana, ale nie od Ciebie, Boże. I wreszcie to do mnie doszło. Ty jesteś naprawdę niewinny, nie tylko tak ogólnie i we wszechświecie. W moim osobistym życiu też jesteś niewinny, w życiu mojej rodziny też jesteś niewinny. Jeżeli są jakieś bóle, cierpienia, tragedie, grzechy, uzależnienia, przemoce, to winni jesteśmy my ludzie. To nie Ty nam zsyłasz krzyże, to my zsyłamy krzyże Tobie. To nie Ty nas ukrzyżowałeś, to myśmy ukrzyżowali Ciebie, Boże. I nie odwracajmy kota ogonem. Wiem, że sporo księży nadal, ku mojemu zdumieniu, mówi, że to Bóg nam zsyła krzyże, ale to jest absurd. Przecież to jest wbrew wszelkim faktom. To jest chyba największe zsyłanie krzyża Bogu, kiedy podejrzewamy Boga, że to On nam zsyła krzyże. No zupełnie odwracamy kota ogonem. To ludzie wymyślili krzyż. To ludzie skazali Boga niewinnego na krzyż, a On się pozwolił skrzywdzić śmiertelnie, bo chciał być ostatnim ukrzyżowanym. Chciał, żebyśmy już wzruszeni Jego miłością do krzyża tak bardzo kochali siebie nawzajem, żeby krzyże zniknęły. No bo jeśli mamy małżeństwa i rodziny, w których każdy kocha każdego, no to jest pragnienie Boga, to znikają krzyże. Nawet jeśli jest choroba, nawet jeśli jest trudno materialnie, ale każdy kocha każdego, mąż, żonę, żona, męża, mama i tata, każdy z dzieci, mamę, tatę, rodzeństwo i siebie samego, no to sobie ze wszystkim poradzą. To znikają krzyże, albo jesteśmy w każdym razie silniejsi od krzyży. Ktoś powie, księże Marku, no ale sprawa nie jest aż tak prosta, oczywista, bo przecież sam Jezus mówi, a kto chce być moim uczniem, niech się zaprze siebie, czyli niech się nie skupia na sobie, niech nie będzie egoistą, to oczywiste, ale drugi warunek, niech weźmie swój krzyż. No tak, ale tam jest najważniejsze słowo, swój. Jezus nie mówi, przyjdź i weź mój krzyż, który ja ci nałożę. Nie, Jezus zdejmuje krzyże, nie nakłada. Natomiast weź swój krzyż, który Adam i Ewa ci nałożyli jako konsekwencje, twoi dziadkowie, czy rodzice, czy rodzeństwo, czy sam sobie nakładasz, czy współmałżonek. A więc weź ten krzyż, ten ciężar, który masz życiowy, który nie pochodzi od Boga, tylko od ludzi i przyjdź z tym twoim ciężarem, krzyżem, tym twoim, a ja ci pomogę albo ten krzyż zdjąć z siebie, podpowiem ci takie sposoby życia, żeby krzyż zniknął, a jeśli nawet na razie nie zniknie, to ci pomogę być silniejszym od krzyża. To ci dam siłę, abyś sobie nawet z krzyżem poradził, ale krzyż nie pochodzi od Boga. Ktoś powie, księże Marku, no ale przynajmniej nieraz przez krzyż cierpienie, no zgoda, nie pochodzi to od Boga, już wiem, jak jesteśmy precyzyjni, ale nieraz przez krzyż cierpienie ktoś się nawraca, staje szlachetny, odzyskuje wiarę w Boga. Tak, ale bywa i odwrotnie, że ktoś cierpiąc, chorując, ulegając wypadkowi, czy przeżywając dramaty swoich bliskich, może się zbuntować na Boga i znienawidzieć Boga. Więc jedni na skutek cierpienia i krzyży nie od Boga pochodzących się nawracają, stają piękni, a inni się załamują, popełniają samobójstwo albo nienawidzą Boga. Bez racji, no ale tak się dzieje. Czyli jedyne, co pochodzi od Boga, to nie krzyż, nie cierpienie, nie kryzys, nie konflikt, czyli inne ciężkie rzeczy, tylko jedyne, co pochodzi od Boga, to łaska, byśmy nawet w obliczu cierpienia się nie załamali. Łaska. Łaska, byśmy nawet w obliczu cierpienia, jak syn marnotrawny, uznali prawdę o nas, o naszych bliskich, się zmieniali, uczyli kochać, a nie jak Juda, żebyśmy popełnili samobójstwo, czy jak inni, żebyśmy się buntowali na niewinnego Boga. Za chwilę, czy za kilkanaście minut w pytaniach możemy do tego wrócić. Więc po pierwsze pojednać się z Bogiem, powtórzę, to jest śmiertelnie, życiowo ważne, to powiedzieć z całego serca Bogu może pierwszy raz w życiu. Boże, wreszcie do mnie doszło. Naprawdę jesteś niewinny. Nic, co mnie boli w moim życiu od mojego poczęcia, nic, co boli moich bliskich, nic, co jest ciężarem w naszych małżeństwach i rodzinach, nie pochodzi od Ciebie. Od Ciebie pochodzi jedynie Twój Syn, którego nam zsyłasz, czyli miłość, prawda i radość. Jeżeli w naszych domach jest coś innego niż miłość, prawda i radość, to nie pochodzi, Boże, od Ciebie, tylko od nas ludzi, a od Ciebie pochodzi moc, łaska, byśmy i wtedy nawet się nie załamali, tylko przemieniali. Ale to, co ciąży, nie pochodzi od Ciebie. Ty jesteś niewinny. Po drugie, pojednać się z Bogiem, to powiedzieć, Boże, Ty mnie kochasz nie tylko tu i teraz i na zawsze, ale zawsze mnie kochasz od mojego poczęcia. Nie było takiego momentu, w którym nie byłbym przez Ciebie kochany. Bo jeżeli krzywdzę siebie sam, czy ktoś z bliskich mnie krzywdzi, zwłaszcza wtedy, kiedy są dramaty w małżeństwie i rodzinie, czyli to, co najbardziej boli, to łatwo sobie wmówić samemu sobie, że widocznie Bóg mnie nie kocha, że widocznie o mnie zapomina. Może nie zsyła mi tych krzyży dramatów, może już wiem, że to pochodzi od ludzi, którzy nie słuchają Boga, no ale skoro tak się dzieje w moim życiu, to może Bóg nie kocha mnie, czy w niektórych fazach życia nie kochał. Jest takie słynne opowiadanie, chyba każdy z nas zna, że ktoś tam, mając strasznie ciężkie życie, sobie jakoś myślami przebiega swoją historię i mówi do Pana Boga: Panie Boże, tak sobie patrzę na moje życie, całą historię i tak widzę się, jakbym szedł nad morzem, na plaży i patrząc wstecz, kiedy było mi trochę lepiej w życiu, no to widziałem, szedłeś Ty obok mnie, były Twoje ślady na piasku i moje. A kiedy były te najstraszniejsze lata czy miesiące, to widziałem w tych moich wspomnieniach, widziałem tylko moje ślady. A Bóg wtedy się uśmiechnął i mówi: nie, to nie były Twoje ślady, to były moje. Ja wtedy, kiedy tam w tych najtrudniejszych okresach życia wydawało Ci się, że jesteś sam, to ja Cię nosiłem na rękach. Nie tylko byłem przy Tobie, ale Cię na rękach nosiłem. I w ogóle wtedy Twoich śladów nie ma, są tylko moje. Bo gdybym Cię wtedy przez te najtrudniejsze, najstraszniejsze miesiące czy lata Twojego życia nie niósł w ramionach, to byś już w ogóle nie żył. Już byś dzisiaj nie wspominał historii, tylko byś już był dawno w grobie. Więc pojednać się z Bogiem to odkryć, że nie było takiego momentu od mojego poczęcia, w którym nie byłbym przez Boga kochany. Może były całe nawet lata, gdzie mnie nie kochali mama, tata, brat, siostra, potem mąż czy żona, syn czy córka. Może były całe lata, kiedy ja sam siebie nie kochałem, tylko nienawidziłem, ale nie było nawet sekundy, w której Bóg by mnie nie kochał, w której nie byłbym kochany przez Boga. Wreszcie to wiem. Boże, kiedy mi się wydawało, może przez lata, że Ty o mnie zapomniałeś, może kochasz całą ludzkość, tylko nie mnie, to nie Twój problem, tylko mój. To albo ja sam sobie zasłaniałem Ciebie w moim życiu, albo ktoś z niebożych ludzi, kto kpił sobie z Ciebie i ze mnie, zasłaniał mi Ciebie i Twoją miłość, ale teraz wreszcie wiem. Także wtedy, kiedy byłem pewien, że mnie to nie kochasz, także wtedy mnie kochałeś. Tylko ja tego nie widziałem, ale teraz już widzę. Już jestem na tyle dojrzały po nawróceniu, że już to wiem. Ty zawsze mnie kochałeś. Nie było takiego momentu od mojego poczęcia, w którym nie byłbym przez Ciebie kochany. Najmocniej, najmądrzej. Tylko nie zawsze to widziałem, ale teraz już to widzę, patrząc wstecz. I dziękuję Ci za Twoją obecność w moim życiu, w każdej sytuacji. I ostatnie w pojednaniu z Bogiem. Ty, Boże, masz zawsze rację. Zawsze. Jeżeli jesteśmy nawróceni i pojednani z Bogiem, to nie tylko wiemy, że Bóg nam nie zsyła niczego, co boli, nie tylko wiemy, że nas kocha od poczęcia, czy to widzimy, czy nie w danym momencie, ale też wiemy już, jeśli jesteśmy dojrzali i nawróceni, że Bóg ma zawsze rację i że wszystkie Jego przykazania są słuszne. I że żeby być nieszczęśliwym, nie trzeba złamać wszystkich przykazań czy większości, czy grzeszyć tam ciężko, często. Wystarczy złamać jedno przykazanie i raz i może się żyć odechcieć. To już wiem, jak jestem nawrócony, pojednany, to już to wiem. Że Boże, Ty masz zawsze rację, zawsze. I wszystkie Twoje przykazania, 100% Twoich przykazań jest słusznych. I że jeśli jedno choćby złamię i choćby tylko raz, mogę być tak potwornie nieszczęśliwy, że się żyć odechciewa. Na przykład jeśli złamię pierwsze przykazanie, na przykład, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, na przykład postawię w miejsce Ciebie, Boże, męża, żonę, mamę, tatę, syna, córkę, brata, siostrę, czy człowieka, w którym się zakocham i już mogę sobie rozwalić życie. Czy postawię w miejsce Ciebie, Boże, nie jakąś, czy samego siebie, albo postawię alkohol, narkotyk, pornografię, władzę, pieniądze, coś czy kogoś. A często i kogoś, i coś, i to wtedy ten ktoś czy to coś mi rozwali życie. Będzie piekło na ziemi, bo jak moim Bogiem, w cudzysłowie wtedy Bogiem, jest nieprawdziwy Bóg, tylko ktoś z ludzi albo jakaś przyjemność chwilowa, no to mam piekło na ziemi. Więc nie muszę cały czas grzeszyć, nie muszę tysiące razy łamać przykazania. Wystarczy je złamać jedno i raz. Choćby na przykład trzecie, świętuj. Jak ktoś na przykład pomyli świętowanie z ubawem. Ktoś tam jest z nastolatków, mówi, przy księdza, nie mogę się doczekać soboty, bo będę świętował w sobotę. Mówię, człowieku, do tego maturzysty powiedziałem, ty nie masz powodów do świętowania. Jesteś egoistą, byśmy tam twardo rozmawiali, jesteś egoistą, jesteś leniem, skrzywdziłeś już nie jedną dziewczynę, także seksualnie. Ty nie masz powodów do świętowania. Ty możesz w sobotę się zabawić, ubawić, upić, naćpać, kolejną dziewczynę skrzywdzić i wchodzić w piekło na ziemi, ale nie świętować. Świętować mogą tylko ci, co są święci, co kochają Boga nade wszystko i bliskich z Bożą miłością i samych siebie. Reszta to może się ubawić, tak, że się im żyć za chwilę odechce. A więc Ty, Boże, masz zawsze rację i wszystkie Twoje przykazania są słuszne i chcę Cię zawsze słuchać. Nie w 99% przypadków, zawsze. Choćby mi mąż, żona, syn, córka, brat, siostra, mama, tata, chłopak, dziewczyna, w którym się zakocham, czy w której szalenie nawet powiedzieli coś innego, nie mają szans. Ja Ciebie, Ty mnie kochasz najbardziej, bo nad życie, więc ja Ciebie słucham najbardziej, bardziej niż samego siebie, niż mojego ciała, emocji, przekonań, a co dopiero bardziej niż innych ludzi. To jest dopiero pojednanie z Bogiem. Nic mniejszego nie jest pojednaniem z Bogiem. Powtórzę, Ty, Boże, jesteś niewinny, Ty mi nie zsyłasz żadnego krzyża, cierpienia, bólu, zsyłasz mi siłę, bo pomoc, żebym sobie poradził także w cierpieniu, ale chcę, żebym żył w radości. Po drugie, Ty mnie zawsze kochasz od poczęcia, także wtedy, kiedy nie widziałem Twojej miłości. I po trzecie, Ty masz zawsze rację i chcę Cię we wszystkim i zawsze słuchać. A jak Cię w mojej słabości znowu w czymś nie posłucham, natychmiast sobie powiem prawdę, oddalam się od Boga, oddalam się od szczęścia i natychmiast się nawrócę. Po drugie, jak się już pojednamy tak z Bogiem, w tym potrójnym znaczeniu w głąb, to po drugie mamy szansę pojednać się sami ze sobą. To jest niezwykle trudne. Tutaj taka anegdota na początek, to się nie musiało wydarzyć, ale zasada, która tam tkwi, jest mądra i prawdziwa. Otóż wyobraźmy sobie, że jakaś pani mówi do proboszcza, proszę księdza, od paru tygodni mi się Bóg objawia we śnie. I proboszcz mówi, nie wierzę w to, to tam jakieś pani mrzonki, nawet nie ma co rozmawiać. A kobieta mówi, no proszę księdza, ja sama w to nie wierzyłam i na początku mi się wydawało, że są to tylko moje sny, fantazje, no ale w tych moich snach, kiedy się Bóg objawia mi pewne rzeczy, o których pojęcia nie miałam. No to nie może być tylko moja wyobraźnia, bo nie mogę sobie wyobrazić rzeczy, o których pojęcia nie mam. A ksiądz mówi, to żebyśmy skończyli dyskusję, zróbmy prosty sprawdzian. Jeśli się niby Pan Bóg, według Pani przekonań, znowu Pani objawi we śnie, proszę Go spytać o moje tajne grzechy. No jak pani powie, jakie mam tajne grzechy, no to będzie Bóg, no bo tylko on zna. No i kobieta mówi, no dobrze, ksiądz proboszcz każe. Po tygodniu się pojawia znowu, proboszcz może już trochę niepewny, mówi, no i co, objawił się pani Bóg we śnie znowu? Tak, proszę księdza. I on trochę może spokornie mówi, i co, spytał go pani o moje tajne grzechy? No ja bym nie śmiał, ale ksiądz proboszcz kazał, no to słucham i spytałam z bijącym sercem. Może się proboszcz już trochę jednak zaniepokoił, mówi, no i co Pani Bóg powiedział? Proszę księdza, Bóg się uśmiechnął, powiedział, powiedz temu księdzu, że już dawno jego grzechy zapomniałem. To jest tylko opowiadanie, ale prawda jest bezwzględnie jasna w tym. Taki jest Bóg. Kiedy się nawracamy, nam nigdy nie wypomnie przeszłości, o tym mówiłem już w czasie homilii. Natomiast my sami nieraz się zadręczamy do śmierci naszą przeszłością, nawet jak się nawracamy, no ale po kolei. Otóż to jest strasznie trudne, pojednać się sami ze sobą. Najpierw pytanie, czy potrzebujemy pojednania sami ze sobą. Otóż tak i przynajmniej z trzech powodów. Każdy z nas, poza Marią, wszyscy potrzebujemy pojednania sami ze sobą. Po pierwsze dlatego, że czasami sami siebie krzywdzimy. Sami siebie, żadne zwierzę siebie nie skrzywdzi, a człowiek potrafi do samobójstwa włącznie. To nie dlatego, że zwierzęta są lepsze, nie, tylko dlatego, że zwierzęta są dobrze zaprogramowane przez Boga, a nam dał Bóg wolność, żebyśmy mogli kochać, bo miłość może być tylko jako dobrowolna decyzja, więc Bóg zaryzykował. Dał nam wolność, żebyśmy mogli kochać, jeśli zechcemy, no i możemy tą wolność źle używać. Zwierzęta nie mają nic do gadania, więc one siebie nie skrzywdzą, ale nie są lepsze od nas. tylko są tak jak komputery sterowane przez to, przez program, który Bóg wpisał. Jeżeli komputer robi coś dobrego, to nie zasługa komputera, to zasługa moja, że dobrze zaprogramowałem. Więc człowiek potrafi sam siebie skrzywdzić i każdy z nas poza Marią siebie codziennie krzywdzi, no nieraz w drobnych rzeczach. Za dużo jemy, czy za mało, za długo śpimy, czy za krótko. Tracimy czas na jakieś tam głupie dyskusje z kimś, z kim nie ma żadnego sensu rozmawiać. Można najwyżej decyzje oświadczać, ale nie jakieś tam dyskusje podejmować, bo nie ma sensu z cynikiem na przykład rozmawiać, wyprowadzić nas z równowagi kompletnie. Nieraz robimy to tysiące razy i jesteśmy wściekli na siebie i znowu to samo. Albo oglądamy telenowele, w których kpią sobie z Boga, z małżeństwa, z rodziny, z czystości, z wierności, a my to oglądamy. Ja już od 30 paru lat nie mam telewizora i nie tracę czasu na takie głupstwa i świństwa nieraz wręcz. W każdym razie tylko przykłady, no ale niektórzy krzywdzą siebie drastycznie, jeszcze straszniej. Mianowicie wpadają w jakieś śmiertelne uzależnienia, wpadają w jakieś zniewolenia grzechem, dręczą siebie i swoich bliskich. Więc po pierwsze mam żal do siebie o to, że sam siebie krzywdzę. Nieraz strasznie, nieraz tak, że mam stany samobójcze. Po drugie mam żal do siebie, ja człowiek, o to, że ciebie krzywdzę, zwłaszcza mój bliski, bo wcześniej czy później przyjdą skutki tego. Nawet jak mnie sumienie nie ruszy, to przyjdą skutki, że będziesz musiał wreszcie się bronić przede mną, żono, mężu, synu, córko, bracie, siostro, mamo, tato i ktoś tam. Będziesz musiał wreszcie wezwać na mnie policję, wreszcie może skierować na przymusową terapię mnie przez sąd i tak dalej. Może wręcz się będziesz musiał zdecydować, czy musiała na separację małżeńską, bo będę taki drań, że już nic innego ci nie zostanie. No i wtedy wyląduję jak syn marnotrawny w chlewie, głodzie, poniżeniu, samotnieniu. I będę wściekły na siebie, po co sobie tak nabroiłem. Przecież to ja się sobie nabroiłem tyle w życiu. Więc mam żal do siebie o to, że siebie krzywdzę. Mam żal o to do siebie, że ciebie krzywdzę, skutki do mnie potem wracają. I po trzecie mam żal do siebie o to, że się dawałem, czy daję krzywdzić. Jeżeli ktoś mnie krzywdził, kiedy byłem dzieckiem, to mam żal tylko do krzywdziciela. Bo nikt nie ma prawa mnie krzywdzić. I nie byłem w stanie się wtedy bronić. Jeśli mam też żal do siebie, zwłaszcza to u kobiet częste jest, że była krzywdzona, powiedzmy, kobieta jako dziewczynka, nie miała szans się bronić. Ja sobie wmawia, że miała szansę i że może nawet prowokowała i że jest sama winna. Nie, to jest nieszczęście, to jest dręczenie siebie kompletnie niepotrzebne. Więc kiedy byłem mały, na tyle mały, że się nie mogłem skutecznie bronić, to mam żal tylko do krzywdziciela, bo nikt nie ma prawa mnie krzywdzić. Ale kiedy mnie ktoś krzywdził, kiedy już miałem naście lat czy więcej, i nieraz może mnie krzywdzi dziesiątki lat, a ja nie wyciągam wniosków, nie mądrzeję, nie zaczynam się skutecznie bronić, no to mam żal do krzywdziciela też, jasne, ale też do siebie. Dlaczego się dawałem krzywdzić wtedy, kiedy już z pomocą Boga i Bożych ludzi mógłbym się obronić przed krzywdą, przynajmniej jak teraz to widzę. I teraz co robić z tym potrójnym żalem do siebie? O to, że krzywdziłem siebie, że krzywdziłem ciebie i skutki wracają do mnie, że dawałem się krzywdzić. Najpierw powiem, czego nie robić. Pierwszy błąd, dramat, to jest zadręczanie siebie. Takie łatwe, bo to spontanicznie przychodzi. Ktoś mi to mówi, proszę księdza, ja nabroiłem w życiu, no to co ksiądz wymienia, wszystko jest w moim życiu, nakrzywdziłem siebie, nakrzywdziłem innych, zwłaszcza bliskich i teraz skutki przeżywam straszne, dawałem się krzywdzić, no to ja siebie nienawidzę, poniżam samego siebie, robię sobie piekło na ziemi, całkiem świadomie się upijam, tam wchodzę w środowiska, które mnie dręczą, wiem o tym, a dobrze mi tak, zadręczam się i nic innego już w moim życiu nie może być. Będę się zadręczał do śmierci. Będę sam sobie robił piekło na ziemi, żeby się zemścić za to, że tak sobie nabroiłem w życiu. Otóż Jezus nie mówi, zadręczajcie się, grzesznicy. Jezus mówi, nawracajcie się i chce, żeby Jego radość była w nas i była pełna. Jezus nie chce naszego zadręczenia. Jezus nie chce zadręczenia nawet największego grzesznika. Chce nawrócenia i radości. Więc pierwsza skrajność, straszna, piekielna, to jest zadręczanie siebie za to, że mam złą przeszłość, czy grzeszną, czy uzależnieniową, czy naiwną, to zupełnie co innego, bez złej woli, no ale złą. I wtedy się zadręczam. Straszne to jest. I wtedy zadręczamy samego Boga, który przecież kocha nas nad życie. Druga skrajność, przeciwna, to jest pobłażanie sobie. Gdy chodzi o zadręczanie, to dotyka i kobiet, i mężczyzn. Gdy chodzi o pobłażanie sobie, to dotyka głównie mężczyzn. Mało znam kobiet, które mają straszną przeszłość i sobie pobłażają. Raczej się zadręczają. Natomiast i dużo mężczyzn się zadręcza. Natomiast gdy chodzi o pobłażanie sobie, to głównie mężczyźni. Otóż przykład, jakiś młody mężczyzna mówi: proszę księdza, no ja nabroiłem w życiu, nakrzywdziłem siebie, nakrzywdziłem innych, skutki wracają do mnie, dawałem się krzywdzić, mam tego świadomość, ale ja sobie wszystko przebaczam. I tak powiedział z arogancją, wręcz tak się dumny, chwali się. Ja sobie wszystko przebaczam. Bóg jest miłosierny, przebacza i ja jestem miłosierny dla samego siebie i sobie przebaczam. Wtedy pytam: a ty się nawróciłeś? Tu i teraz kochasz, żyjesz szlachetnie? Nie, no proszę księdza, nie przesadzajmy, no tam dalej mniej więcej tak żyję, jak żyłem, ale sobie wszystko przebaczam. I mówię: człowieku, marnie zginiesz. Nic, ale kompletnie nic ci nie da to, że sobie przebaczasz, jeśli się nie nawracasz. Jezus nie mówił do grzeszników, którzy ciężko grzeszyli: uwierzcie w moje miłosierdzie. Nie mówił: uwierzcie, że wam przebaczam. Nie mówił: przebaczcie sobie. Nie. Tylko mówił: albo się nawrócicie, albo marnie zginiecie. Więc jedna skrajność to jest zadręczanie siebie, druga skrajność to jest pobłażanie sobie. To na czym polega pojednanie z samym sobą? Otóż pojednanie z samym sobą polega na tym, że tu i teraz się nawracam, jak syn już nie marnotrawny, ale powracający, tu i teraz zaczynam kochać, zaczynam słuchać Boga we wszystkim, więc tu i teraz jestem szlachetnym, Bożym, kochającym człowiekiem i wtedy, kiedy tu i teraz się już nawróciłem, wtedy sobie przebaczam, jednam się ze sobą, ale ani sekundy wcześniej. Dopiero wtedy, kiedy się radykalnie zmieniam i mam piękną, Bożą teraźniejszość. Tłumaczmy sobie i samym, i bliskim, i innym ludziom, że miłosierdzie, czy to Boże, czy ludzkie, czy moje własne, nie jest lekarstwem na złą teraźniejszość. Jeżeli mam złą teraźniejszość, nie proszę ani Boga, ani bliźnich, ani siebie samego o miłosierdzie. Jeśli mam złą teraźniejszość, jedynym lekarstwem jest natychmiastowe moje nawrócenie. Nie ma innego lekarstwa. Tu i teraz się natychmiast nawracam. I jeśli się nawracam, wtedy mogę sobie przebaczyć i ani sekundy wcześniej. I ani sekundy wcześniej. Kiedy ojciec marnotrawnemu synowi okazuje przebaczenie i urządza święto? Gdy syn wraca przemieniony. I ani sekundy wcześniej. Nie idzie do syna, nie mówi: synu, przebaczam ci. Nie. Czeka, aż syn się nawróci, uzna swoje błędy, przyjdzie już zaczynając kochać i wtedy mu ojciec powie: wszystko ci przebaczam, ani słowa ci przeszłości twojej, ani słowem nie wypomnę. Ale gdy, synu, przyjdziesz przemieniony, nawrócony i ani sekundy wcześniej. Miłosierdzie, także okazywane samemu sobie, nie ma nic wspólnego z tolerancją, z tak zwaną akceptacją siebie, z pobłażaniem sobie, z takim naiwnym rozgrzeszaniem siebie, mimo że dalej grzeszy. Nie. Jeśli dalej tu i teraz źle żyję, nie, na razie nikt mi mądry nie okaże miłosierdzia. Bóg też nie. Przebacza mi w sercu, ale okaże mi miłosierdzie i Bóg, i Boże, mądrzy ludzie wtedy, kiedy się nawrócę tu i teraz. I ani sekundy wcześniej. O tym jeszcze za chwilę. I wreszcie pojednanie z bliźnimi. A potem pytania, wątpliwości, sprzeciwy i tak dalej. Otóż kiedy się pojednam z Bogiem, kiedy już wiem: ty Boże jesteś niewinny, ty mi nie zsyłasz nic, co boli, ty mnie od poczęcia kochasz, nie było momentu, w którym byś mnie nie kochał, choćbym nie widział tego, to mój problem i ty masz zawsze rację, chcę cię we wszystkim słuchać już teraz. I kiedy się pojednam sam ze sobą, czyli ani się nie zadręczam, że mam złą przeszłość, ani się sobie nie pobłażam, tylko się tu i teraz nawracam i wtedy po nawróceniu przebaczam sobie złą przeszłość, wtedy jestem gotowy do pojednania z bliźnimi, zwłaszcza z najbliższymi, bo to jest najważniejsze. Otóż tutaj mogą być jeszcze dwie sytuacje, mianowicie kiedy ja krzywdziłem ciebie albo druga sytuacja, kiedy ty krzywdziłeś mnie. No, większość tutaj z nas ma chyba tą drugą sytuację, bo jakbyśmy byli tu i teraz krzywdzicielami, raczej byśmy tu nie przyjechali do Niepokalanowa. Ale każdy z nas i samego siebie krzywdził i krzywdzi jakoś tam i bliźnich też, bliskich, choćby bez złej woli, choćby z naiwności, z rozpieszczania. Więc musimy zobaczyć obie sytuacje. Najpierw ja krzywdziłem ciebie i chcę teraz to zmienić. Chcę mieć szansę na twoje przebaczenie i na pojednanie między nami. Otóż co mam wtedy zrobić? Najpierw powiem, czego mi nie wolno robić. Jeżeli ja krzywdziłem Ciebie, nie wolno mi przyjść do Ciebie, na przykład żono, krzywdzona przez męża, nie mogę przyjść do Ciebie i powiedzieć, żono, przebacz mi. To byłoby bezczelne. Mało, że Ciebie krzywdziłem, w tym przykładzie mąż, żonę, to jeszcze przychodzę do Ciebie, czegoś od Ciebie żądam, czy choćbym prosił, to byłoby diabelskie. I bywają często krzywdziciele diabelscy, którzy przychodzą, na przykład mąż widzi, że żona uczestniczy w rekolekcjach, sam oczywiście nie uczestniczy, sobie popija, czy zdradza żonę, czy stosuje przemoc, wyżywa się na niej, jest skrajnym egoistą, no ale wie, że są rekolekcje w parafii, wie, że żona idzie na te rekolekcje i kiedy mu żona mówi, no mężu, może dzisiaj pójdziesz, jest ostatni dzień ze spowiedzią, no on se kpi z niej, ale kiedy ona wraca z ostatniego dnia rekolekcji, on mówi, no co, coś postanowiła, chyba ci ksiądz mówił, żeby przebaczyć, pojednać się, nie? A więc przebacz mi. Taki drań jeszcze żąda czegoś od nas, a jeśli ja byłem krzywdzicielem, to ja jestem draniem, kiedy żądam od ciebie, czy choćby proszę, przebacz mi. Nie wolno mi iść do osoby, którą krzywdziłem i mówić przebacz mi. Nie wolno. Co mam w takim razie zrobić? No to Jezus wyjaśnia, wszystko z Ewangelii, tylko trzeba czytać, mówiąc z uśmiechem. Otóż to mi wyjaśnia Jezus, co mam zrobić, jak krzywdziłem, w przypowieści o dłużniku i wierzycielu. Wierzyciel padł na kolana dłużnik padł na kolana przed wierzycielem, opisał swoje winy, pożyczyłem tyle, a tyle nie oddałem, uznał konsekwencji to na głos, masz prawo mnie, wierzycielu, wsadzić do więzienia dożywotnio z całym moim majątkiem, ja nie będę protestował, twoje święte prawo, to ja zawiniłem i wyraził błaganie, ale nie daruj mi cały dług, to byłoby bezczelne, tylko błaganie, jeśli zechcesz, ale jeśli zechcesz, twoja wielkość, jeśli zechcesz, daj mi szansę spłacać ten dług w ratach, bo od razu nie mam szans. Ale jeśli zechcesz, pokornie. No i wtedy wierzyciel, ale ani sekundy wcześniej, wtedy cały dług wręcz daruje. Sprawa się komplikuje potem, bo ten obdarowany jest okrutny, ale to jest inna historia. Też tacy bywamy. Natomiast tu się skupmy na tym, co mam zrobić, jeśli mam szansę mieć na pojednanie z osobą, którą krzywdziłem. Więc mam zrobić tak, jak Jezus w tej przypowieści. Mam przyjść do ciebie, żono, mężu, mamo, tato, synu, córko, bracie, siostro, ktoś tam. Mam przyjść do ciebie, bo kocham, no bo już jestem nawrócony, czyli kocham i pojednany z Bogiem, ze sobą. Już nikogo nie krzywdzę, ani siebie, ani ciebie. Więc przychodzę do ciebie, bo kocham. Nie dlatego przychodzę, bo mnie policja ściga, bo jestem głodny, bo nie mam gdzie mieszkać. Nie. Jeśli z tych powodów, to jestem draniem. Przychodzę, bo kocham już wreszcie. Po drugie, opisuję winy, które ci wyrządziłem, krzywdy, które ci zadałem, bez szczegółów, ale opisuję, krzywdziłem cię na przykład żono tym, ale bez szczegółów. Jeden błąd to jest, kiedy mówię tak ogólnie, no przebacz, różnie bywało, jakie tam różnie, konkretnie, krzywdziłem cię tym, to ja ci mam powiedzieć, jak ekskrzywdziciel, a nie czekać, że ty mi to w twarz wyrzucisz, to ode mnie ma to wyjść, jeśli już jestem nawrócony. Więc tak jak syn marnotrawny już powracający, ojciec, zgrzeszyłem przeciwko Bogu, tobie, nie ty przeciwko mnie, ja przeciwko tobie i to wyznaję. Nie czego masz, ty mi to powiesz, sam to ci mówię, ojcze. Więc opisuję moje winy, ale bez szczegółów. Czyli jedna skrajność, że nie opisuję, a druga skrajność, że ze szczegółami, że biłem cię i tu, i tam, że zdradzałem cię z tą i z tamtą, i tą techniką, i tamtą, czy że się upijałem i tu, i tam, i ci przynosiłem wstyd i przed tymi, i tamtymi. Nie chodzi o szczegóły. Chodzi o to, żebyś wiedziała, że do mnie wreszcie doszło, że krzywdziłem cię takimi rodzajami krzywd. Chodzi o wymienienie tych grup krzywd, bez szczegółów, bez poniżania się, bez wracania do przeszłości. Ale grupy krzywd trzeba ponazywać. Czyli po pierwsze przychodzę, bo już ciebie kocham, ja, który dawniej krzywdziłem. Po drugie opisuję grupy krzywd. Tutaj dygresja, jeśli na przykład mąż krzywdził na różne sposoby żonę, między innymi zdradami, ale o zdradach żona nie wiedziała, to wtedy mnie raz pytają panowie, jako przykład, czy powiedzieć żonie w ramach tych przeprosin i uznania win, że były te zdrady. Mówię, jeśli żona nie wie, to nie mów. To powiedz to Bogu, mówisz to mnie, powiesz to w spowiedzi generalnej, sam sobie to mówisz z bólem i dobrze, natomiast nie mów żonie, bo jej dołożysz cierpień. Skoro o tym nie wie, to jej wynagradza i miłością, o tym za chwilę, ale jej nie rań niepotrzebnie. A proszę księdza, ja to jednak muszę powiedzieć, bo mi się ulży. Mówię, draniu jeden, to mało, żeś skrzywdził żonę także zdradami, to jeszcze chcesz, żeby się tobie ulżyło? To jej się ma ulżyć, a nie tobie. To ty chcesz jej zadać kolejny cios, teraz wspominając przeszłość i zadając kolejną ranę przez to, żeby się tobie ulżyło, a cierp. Nikt ci nie kazał krzywdzić żony także tym sposobem. Skoro żeś krzywdził, to jest twój krzyż, który sam sobie nałożyłeś. Bóg z tobą ten krzyż dźwiga, ja z tobą dźwigam, mogę się pobeczeć z tobą i ci współczuć, ale nie śmiej mi, draniu jeden, wspomnieć twojej żonie o tym. A jeżeli przeksiędza żona wprost mnie spyta, czy nie było czasem i zdrad w czasie, kiedy byłeś w kryzysie, to wtedy to już nie kłam, bo człowiek nawrócony nie kłamie. To wtedy powiedz tak, że ono z najwyższym bólem przyznaje, tak i to było, na wymioty mnie bierze, na samą myśl, że to było, i przepraszam z tego serca i niech popłyną piękne łzy. Więc nie, kłamać nie wolno, ale jak się żona nie spyta, to się sam w cudzysłowie nie chwal, żeby jej nie zadać ran. A jak z kolei on powie, no a żona się wprost pyta, ja się przyznam, no sam ksiądz mówi, już nie będę nigdy kłamał więcej w tej sprawie, i ona powie, no to powiedz dokładnie, z kim, gdzie, jak, w jaki sposób. To nie, to człowiek powiedz stanowczo nie, żono ci nic więcej nie opowie, uznaje sam fakt, były i takie krzywdy, ale już mnie takiego nie ma, nawróciłem się, kocham, na samą myśl to mi się na wymioty zbiera, na samego siebie. Ja ci nawet słowem nie opowiem, jak to było. Tego już nie ma. To jest przeszłość, która jest zaprzeszła i która już nie istnieje. W związku z tym nie zmusisz mnie, żono, bo bym jeszcze bardziej ciebie zranił i samego siebie, i samego Boga, i bym wracał do czegoś, czego już nie ma, na szczęście. A więc opisuję grupy win i po trzecie serdecznie przepraszam. No to jest oczywiste, bo już kocham. I po czwarte wynagradzam. Nie obiecuję, że będę wynagradzał, tylko wynagradzam. Jeśli cię okradałem, czy pożyczałem pieniądze i nie oddawałem, już na twoje konto przesłałem pierwszą ratę. Jak mogę, to wszystko najlepiej. A jak nie mogę, to pierwszą ratę i najwyższą, jaką mogłem. Zanim do ciebie przyszedłem, opisać winy, przeprosić, już pierwsza rata na twoje konto wpłynęła. Zanim przyszedłem. Jeśli cię oczerniałem, już poszedłem odwołać do rodziców, do teściów, do rodzeństwa, do dzieci, dzieci oczerniałem, już tam podwoływałem i do ciebie, dopiero do ciebie przychodzę, żeby ci wynagrodzić także i przeprosić ci za to. Jeśli stosowałem przemoc, agresję, to przychodzę pełen czułości, delikatności. Jeśli kłamałem, przychodzę teraz prawdomówny do bólu. A więc wynagradzam, nie obiecuję, tylko wynagradzam. I nawet wtedy nie mówię przebacz mi, nawet wtedy. Ja robię to, co do mnie należy. A jeśli ty mi wtedy powiesz, no widzę na przykład mężu, żono, synu, córko, mamo, tato, bracie, siostro, widzę twoją radykalną przemianę, byłeś na rekolekcjach zamkniętych, spowiedź generalna, wszedłeś do jakichś grup formacyjnych, do grup samopomocy, w zależności od twojej sytuacji, uzależnień, grzechów. W każdym razie wiem, już od miesięcy się zmieniasz, no a teraz mi to wręcz udowadniasz, to ja z całą radością to widzę, uznaję to, przytulam cię, przebaczam, zaczynam ci ufać, więc jest i przebaczenie, i zaczyna być pojednanie takie piękne. Z krzywdziciela i ofiary stajemy się przyjaciółmi, super kawałek nieba na ziemi. No więc jeśli tak zareagujesz na moją przemianę, no to wtedy cię wycałuję jeszcze po rękach, no wtedy jest niebo na ziemi. Ktoś powie, a jeżeli ja to wszystko zrobię, przyjdę przemieniony, nawrócony, pojednany z Bogiem, ze sobą, opiszę moje winy wobec ciebie, przeproszę, wynagradzam, a ty to wszystko widzisz i mówisz, a ja ci i tak nie przebaczę. I ja się i tak z tobą nie pojednam, i tak będę do ciebie się odnosić wrogo, nigdy ci nie zapomnę przeszłości. Otóż ja wtedy, to jest wtedy twój problem, nie mój. Bo ja jestem wtedy już na drodze świętości. Dlatego, że Bóg nie spyta mnie, kiedy będę umierał, czy mi przebaczył ktoś, kogo krzywdziłem, tylko mnie spyta, czy się nawróciłem i zacząłem kochać. Jeśli tak, to idę prosto do nieba. Mogę być wręcz wielkim świętym, tylko z Marią nie wygram, ale z wszystkimi innymi świętymi mogę wygrać. Nawet jeśli dawniej krzywdziłem i bardzo grzeszyłem. Więc Bóg mnie nie... Warunkiem mojego zbawienia i mojej świętości nie jest to, że ty mi przebaczysz, tylko że to, że ja się nawrócę, zacznę kochać i że zasługuję na przebaczenie. To tylko z tego będzie mnie Bóg rozliczał. A ciebie będzie rozliczał z tego, czy mi przebaczasz, kiedy na przebaczenie zasługuję. Jeśli nie, to się o ciebie boję. I się o ciebie modlę, i się o ciebie boję. i szukam księży, szukam mądrych ludzi, żeby ci pomogli wyjść z tej zatwardziałości, bo Jezus mówi, jeżeli twój brat, siostra przyjdzie, opisze swoje winy, no tak jak w tej przypowieści o dłużniku, uzna skutki, przeprosi, wynagradza, no to przebacz. Więc jeżeli nie słuchasz Jezusa, to się teraz o ciebie martwię, bo ja już Jezusa słucham. I ostatnia sytuacja, a potem pytania, wątpliwości, mianowicie ty krzywdziłeś mnie, może jeszcze krzywdzisz, a ja jestem krzywdzony, co ja mam wtedy zrobić? Ja ofiara. No tu większość z nas jest, przynajmniej tu i teraz w tej sytuacji, raczej drugiej. Po części jesteśmy i w tej pierwszej, ale prawdopodobnie w mniejszym stopniu. Natomiast jesteśmy krzywdzeni. Co mamy zrobić my krzywdzeni? Zwłaszcza krzywdzeni przez bliskich, przed którymi się najtrudniej bronić, no bo bardzo kochamy. Otóż po pierwsze, kocham cię dalej, krzywdzicielu. Czyli pierwsze nasze zadanie, jeśli jesteśmy krzywdzeni, jest trwać w miłości. Kocham cię nadal, mężu, żono, synu, córko, bratu, czy siostro, mamo, tato i tak dalej. Tak jak ojciec marnotrawnego syna nadal kochał, nigdy nie przestał kochać i nigdy nawet nie straszył wycofanie miłości. Więc kocham cię nadal. Nie zawsze jest możliwość zakomunikowania, że nadal kocham, no bo jeżeli mąż, powiedzmy, poszedł do kochanki, przepraszam panu, że takie przykłady głównie męskie daję, no ale jako mężczyzna łatwiej mi, tak? Poza tym suma krzywd między kobietami a mężczyznami jest nierówna. My, mężczyźni, znacznie częściej krzywdzimy kobiety niż odwrotnie, niż jesteśmy krzywdzeni, więc przepraszam za te przykłady, ale one są, ze statystyki wynikają. No i z mojej płci, że łatwiej upominać własną płeć niż drugą. Panie to się sam umie upominać. Przepraszam, upominać w sensie nie upominać o coś, tylko upominać same siebie, jak zbłądziły. Otóż jeżeli ty mnie krzywdzisz, ja cię nadal kocham, chociaż zwykle nie bardzo mam jak możliwość nawet techniczną ci powiedzieć, że cię kocham, no to Bóg wie, ja wiem, może jakieś dyskretne znaki daje, ale kocham, bo miłość jest nieodwołalna, miłość jest za nic, bezwarunkowa. Mam kochać także nieprzyjaciół, także krzywdzicieli, nie przede wszystkim, ale także. Po drugie, nie tylko kocham nadal, ale po drugie się nie mszczę. Uczeń Jezusa się nie mści. Więc ty mnie krzywdzisz, ja cię nie krzywdzę. Ty mnie okłamujesz, ja cię nie okłamuję. Ty mnie zdradzasz, ja cię nie zdradzam. Ty stosujesz przemoc, ja nie stosuję przemocy i tak dalej. Nie mszczę się. Po trzecie, w sercu moim, nic ci na razie nie mówiąc, w sercu przebaczam ci minione krzywdy, które już mi wyrządziłeś, bo to już jest przeszłość, choćby sprzed minuty, ale to już jest, stało się, to ci w moim sercu przebaczam, nic ci nie mówiąc. A to, że przebaczam, na razie nic nie mówiąc, w moim sercu przebaczam, to jest dla mnie dobre. Ty na razie o tym nie wiesz, że przebaczam, zaraz to wyjaśnię, ale dla mnie jest to dobre, to leży w moim interesie, bo jeżeli mnie krzywdzisz, na przykład mój bliski, już, w tym, co już się stało, a ja to przebaczam w moim sercu i Bóg to wie, to mnie to mniej boli, bo nie rozdrapuje ran. Bo to się stało, no to co będę wracał do tych ran? Więc to, coś mi już zrobił złego, to ci w sercu przebaczam, nic ci na razie nie mówiąc. I po czwarte, jeżeli nadal próbujesz mnie krzywdzić, bo się nadal nie nawracasz, tylko trwasz czy w nałogach, czy w niewoli grzechu, czy w jednym i drugim i krzywdzisz, to tutaj i teraz się już bronię. Już się nie dam skrzywdzić, bo już jestem nawrócony, nawrócona, czyli kocham, sam już nie krzywdzę ani siebie, ani ciebie, ale też jestem już na tyle mądry i mocny, że się nie daje krzywdzić. Jezus się cały czas bronił i tam, gdzie go chcieli strącić ze skały, przed Annaszem, Kajfaszem, Piłatem, no przed Herodem to milczał, bo z głupiem nie miał co rozmawiać, bronił się tam, gdzie go żołnierz uderzył, nie nastawił drugiego policzka, jako stanowcza obrona. Raz się dał skrzywdzić w Ogrójcu na krzyżu, żebyśmy wiedzieli, że kocha nad życia, to był wyjątek. Zasady się bronił i nas się uczy bronić. Więc tu i teraz się już nie dam skrzywdzić, przynajmniej zrobię wszystko, żeby się nie dać skrzywdzić. Poruszę wszystkie instytucje państwowe, kościelne, różne grupy wsparcia i tak dalej. Uruchomię moją mądrość i stanowczość, żeby się już nie dać skrzywdzić, bo wtedy kocham ciebie, krzywdzicielu. Pamiętajmy o tym, im bardziej się bronię przed krzywdzicielem, nie mszcząc się, nie wycofując miłości, ale się bronię, to tym bardziej kocham krzywdziciela. Dlaczego? Bo mam mniej ofiar na sumieniu krzywdziciel. Bo jeżeli na przykład się żona broni przed mężem alkoholikiem i przemocowcem i draniem, czy przed jakimś, czy mąż z kolei, żeby był w tą stronę przykłady, przed żoną, która jakoś tam zadręcza i ma podwójne życie, też się zdarza. Czy rodzice się bronią przed synem narkomanem, hazardzistą, draniem, to kiedy się bronimy przed tymi krzywdzicielami, to kochamy krzywdzicieli. Siebie też, ale i krzywdzicieli, bo mają mniej ofiar na sumieniu. i łatwiej się im wtedy będzie nawrócić. A im więcej mają na sumieniu ofiar, im dłużej krzywdzą, tym łatwiej o rozpacz. Jak wreszcie sumienie ruszy, czy skutki ruszą, nawet jeśli nie sumienie. I teraz, moi drodzy, jeżeli ten drugi człowiek, który jest moim krzywdzicielem, nie nawraca się i do śmierci mojej czy swojej trwa w tym złu, no to ja spełniam te trzy warunki. Czy cztery, kocham cię nadal, nie bardzo mając jak komunikować, może cię kocham na razie już tylko na odległość. Po drugie, się nie mszczę. Po trzecie, przebaczam ci w sercu krzywdy, które już mi wyrządziłeś, ale o tym nie wiesz, że przebaczam. I po czwarte, tu i teraz się stanowczo bronię. I tak może zostać do śmierci mojej czy twojej. Jeśli natomiast teraz ta najpiękniejsza wersja na koniec, ten ktoś, kto mnie krzywdził, nawróci się, no daj Boże, zrobi to, co ja mam zrobić, kiedy ja byłem krzywdzicielem, nawróci się, przyjdzie, opisze, już pełen miłości przyjdzie, przemieniony, opisze z własnej woli winy, krzywdy, które mi wyrządził, szczerze przeprasza, wynagradza hojnie, ofiarnie, serdecznie, miłością, uczciwością, dobrocią i tak dalej, jest zaprzeczeniem tego, co robił wcześniej, I te wszystkie warunki spełni, to ja wtedy powiem, i ani godziny wcześniej, i ani sekundy wcześniej, wtedy powiem na przykład mężu, a to ja ci przebaczam, widzę z radością, jak się przemieniasz, wchodzi na drogę świętości. Dzisiaj to już od paru miesięcy to obserwuję, powiedzmy, dzisiaj mnie jeszcze upewniłeś już kompletnie do końca twoimi słowami, twoją pokorą, twoją prawdą o sobie, twoim wynagradzaniem, które już obserwuję od pewnego czasu, no to ci z największą radością przebaczam. I ci z największą radością mówię, że ci zaczynam już teraz ufać, bo zasługujesz. I z największą radością ci mówię, że w sercu, na przykład mężu, to ci przebaczyłam już dawno. A on powie, tak, dawno, a kiedyś mi przebaczyła w twoim sercu. No, w moim sercu to ci przebaczyłam już 4 maja 2019 w Niepokalanowie, w dniu tam zawierzenia całej naszej rodziny Matce Bożej. A mąż powie zdumiony, kiedy 4 maja 2019, a dzisiaj jest na przykład 13 lutego 2027, to minęło, żono, prawie 8 lat, dopiero mi dziś mówisz, żeś mi już w sercu to tak dawno temu przebaczyła? Tak, mężu, bo dopiero dziś spełniasz warunki, by się o tym dowiedzieć. Bo gdybym ci wtedy, wracając do domu, kiedy byłeś jeszcze draniem i w kryzysie, gdybym ci wtedy powiedziała, że ci przebaczam, to bym cię dobiła. Bo byś myślał i słusznie, że jestem naiwna, że mylę miłość z pobłażaniem, z naiwnością, z rozpieszczaniem i byś jeszcze bardziej błądził, jeszcze bardziej mnie dręczył, myśląc, że dzisiaj tak upieczę, no skoro jestem aż taka naiwna. Więc nie byłam już naiwna, przestałam być naiwna, jeśli wcześniej byłam. I widzisz, właśnie dlatego, że nie jestem już naiwna, czekałam 8 lat, żeby ci powiedzieć, że ci przebaczyłam już tamte winy wtedy już w sercu, a teraz ci to mówię na głos, a przez te 8 lat się broniłam, jak zauważyłeś, i może to cię zmobilizowało do przemiany, a broniłam się, bo zaczęłam być wreszcie mądra, bo zaczęłam cię mądrze kochać. I w związku z tym, moi drodzy, musimy, jak jakiś ksiądz powie, może trochę no, z rozpędu, idź pojednaj się z twoimi bliskimi, nawet jak się ktoś krzywdzi, cię pojednaj, to powiedz się na głos, przynajmniej w zakrystii, drogi księże, proszę nie wprowadzać w błąd. Ksiądz może mi polecić, jeśli to idź i przebacz twojemu bratu, siostrze, jeśli cię krzywdzi, ale nic nie mówiąc na głos, przebacz, natomiast nie pojednaj się, bo pojednanie zależy od dwóch stron. To, czy ci przebaczę, to zależy ode mnie, ale czy się pojednam z tobą, zależy od ciebie, krzywdzicielu. Dopóki będziesz dalej krzywdzicielem, dopóki się nie nawrócisz, nie mam szans się z tobą pojednać. Mam dobrą wolę, marzę o tym, natomiast na razie ty mi nie dajesz szans na pojednanie, bo dalej tkwisz w złu. Jezus się nie jednał, nie przytulał tych, którzy tu i teraz grzeszyli, tylko ich wzywał do nawrócenia. A jak się nawracali i spełniali wszystkie warunki, o których tu mówimy, no to ich przytulał, jak ojciec marnotrawnego syna, który już nie był marnotrawnym, lecz powracającym, przemienionym i zaczynającym kochać. I na koniec ostatnie zdanie i pytanie, mianowicie ktoś powie, no jeżeli sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, ktoś krzywdził i krzywdzi może jeszcze mnie, ale ja też sobie uświadamiam, że też na przykład ja żona, że krzywdziłam po części niechcący choćby męża czy syna, bo rozpieszczałam, bo przez lata się na przykład nie broniłam, no to też jest jakaś moja, teraz rozumiem, wina, no bo to nie była dojrzała miłość, dojrzała miłość się broni. nie odwołuje miłości, nie mści się, ale się broni. No to co ja teraz mam, proszę księdza, robić? Czy iść do tego męża, który mnie nadal dręczy, bo się nie nawrócił, i uznać moją winę, chociażby tam wina była dużo mniejsza, no ale niech widzi, jak to trzeba rozwiązać. To zależy. Otóż może ktoś, kto mniej krzywdził, iść do tego, kto bardziej krzywdził i swoje winy uznać i przeprosić za swoje winy, pod warunkiem, że ten drugi, ten, kto bardziej krzywdzi, już się zaczyna zmieniać i nie odwróci kota ogonem. Bo jeżeli wiesz, że na przykład twój mąż jest dalej draniem, jeżeli pójdziesz i tak uczciwie, wielkodusznie powiesz: mężu, twoje winy to ty sobie uznaj, to twoje zadanie. Ja natomiast chcę uznać moje błędy, słabości takie czy inne i za nie przeprosić. I jeśli czujesz czy widzisz, kiedy próbujesz o tym rozmawiać, że mąż odwróci kota ogonem, a wreszcie ci się sumienie ruszyło, wreszcie uznałeś, że ty żeś rozwaliła małżeństwo, rodzinę, że ty masz całą winę. Więc jeżeli widzisz czy czujesz, że tak zareaguje, to nic nie mów. Bo tylko dasz argumenty chore, ale dasz, żeby cię jeszcze bardziej dręczył. Więc ja mogę rozliczać się z moich win tylko przed kimś, kto już tu i teraz jest na tyle dojrzały, że mi podziękuje za to, że uznaje moje winy i przepraszam, i zrobi to samo ze swojej strony. Powie: a ja, żono, przepraszam cię za znacznie większe krzywdy, które ci wyrządziłem, i jeszcze bardziej będę ci wynagradzał, bo twoje winy w stosunku do moich win to właśnie są niczym. Natomiast jeżeli ten ktoś bardzo błądzi, to nawet nie próbujcie mówić o waszych winach wobec tego kogoś. Możecie powiedzieć spowiednikowi, Bogu, sobie, Bożym mądrym ludziom, ale nie draniowi, który nadal krzywdzi, nadal się nie nawraca. Bo nie tylko nie skorzysta z waszej wielkoduszności, nie weźmie przykładu z was, tylko przeciwnie, że będzie chciał was bardziej dobić. Więc moi drodzy, zobaczcie, jak skomplikowane są tutaj sprawy, kiedy jest kryzys i krzywdy w małżeństwie i rodzinie. Najpierw się pojednajmy z Bogiem, podsumowując: ty Boże jesteś niewinny, nic co mnie boli, co boli w naszych małżeństwach i rodzinach, nie pochodzi od ciebie pochodzi siła, żebyśmy się nie załamali. Po drugie, ty mnie zawsze kochałeś, także wtedy, kiedy myślałem, że mnie ty akurat nie kochasz, zapomniałeś. Po trzecie, wszystkie twoje przykazania są słuszne, chcę cię odtąd we wszystkim słuchać i podpowiadać moim bliskim, żeby cię we wszystkim słuchali, a nie tylko w niektórych rzeczach. Przebaczam sobie i jednam się ze sobą pod warunkiem, że się nawróciłem. A jeśli się nawróciłem, sobie nie wymawiam już przeszłości, nie wypominam także moich naiwności, to już jest zamknięte. Bóg mi nie wypomnie przeszłości, ja sobie nie wypominam. Przychodzą myśli, emocje, obrazy, jakieś wspomnienia, no ale się uśmiecham do tego i modlę się wtedy i rozmawiam z mądrymi ludźmi, coś fajnego czytam, żeby się nie skupiać na tych wspomnieniach, które mnie dołują. Więc sobie naprawdę przebaczyłem, zamknąłem przeszłość, bo mam piękną teraźniejszość. I jeżeli ja ciebie krzywdziłem, to przychodzę, już kochający, opisuję winy, przepraszam, wynagradzam. Jeśli ty mnie krzywdziłeś i nadal chcesz krzywdzić, to cię kocham nadal, chociaż może na odległość na razie. Nie mszczę się, przebaczam ci w sercu, nic ci nie mówiąc. A jeśli któregoś dnia przyjdziesz przemieniony, spełnić te wszystkie warunki, które ja spełniam, jeśli krzywdziłem, to ci wtedy z radością powiem, że ci dawno już w sercu przebaczyłem i tu i teraz ci to z radością komunikuję, zaczynam ci ufać. Miłość jest za nic, natomiast zaufanie, na zaufanie trzeba zasłużyć. I teraz się ucieszę, to tyle z mojej strony.